Przeczytam Państwu pewien opis. Z 29 października to jest opis. Prowiant na 24 dni wyprawy rowerowej. 1 kg suszonej wołowiny, 1 kg suszonych jaj, 640 g rybek w tomacie, 1 kg rybek w oleju, 1 kg herbatników, 1 kg sucharów, 2,5 kg płatków owsianych, 3,5 kg kuskusu, 500 g suszonych warzyw, 800 g chałwy, 1 kg daktyli, 900 g smalcu, 500 g masła klarowanego, około 3000 kilokalorii dziennie, białko, węglowodany i tłuszcz się zgadzają. Po staremu, 100 lat temu, nikogo by ten zestaw nie zdziwił. Koniec cytatu z profilu Stary Wspaniały Świat na Facebooku, a jego autor jest dzisiaj z nami, Rafał Wierzbicki Rufus. Podróżnik, bloger, autor, tak mogę się przedstawić?
Dzień dobry. Tak, myślę, że wszystkie te opisy będą poprawne.
I tak oto z tym prowiantem. Nie policzyłem, ile to ważyło, no ale ładnych parę kilo.
15 kilogramów.
Samo jedzenie.
Tak.
Plus, jak przyglądałem się temu, co wiozłeś na tym rowerze, to nie są to nowoczesne, lekkie konstrukcje, tylko robisz to sam, szyjesz różnych...
To są starodawne, lekkie konstrukcje. Tak, podróżuję, mówiąc oględnie, w starym stylu. Nie rekonstruuję jakiejś konkretnej epoki, czyli nie kompletuję sprzętu, który jest na przykład z lat 20. XX wieku. Tego nie robię, ale... rekonstruuje podróżowanie, czy trudy podróżowania, tak jak to było kiedyś. Czyli nie było współczesnego plastiku, jakiś kurtek z membraną, liofilizowanych posiłków właśnie, rowerów z, nie wiem, amortyzacją i bardzo lekkimi ramami. Więc ten ekwipunek, ten prowiant i ten cały sprzęt jest z naturalnych materiałów, częściowo rzeczywiście jest stary, jakiś z demobilu albo jakiś zabytkowy, ale częściowo po prostu robiony samemu.
Ważyłeś całość?
Ta listopadowa wyprawa, o której mówimy, to jest czwarta w tym roku, bo to są takie cztery pory roku.
Taki zrobiłeś ładny kwiatuszek na Polsce.
Tak, taki wyrysowałem kwiatuszek, zaczynając i kończąc w Warszawie, każdy płatek tego kwiatuszka i każdy płatek o innej porze roku.
Ta listopadowa waga?
Właśnie, bo zgubiłem wątek. Ta listopadowa waga to nie ważyłem, ale ważyłem w lutym, jak zaczynałem. To był ostatni teraz etap. W lutym, w zimę był pierwszy. I wtedy rower ważył około 50 kilku do 60 kilogramów ze wszystkim.
No to już robi wrażenie, ile tego jest. Rozumiem, że poruszasz się niespiesznie.
No tak, poruszam się powoli, średnia prędkość przejazdu takim obładowanym rowerem, to dodajmy, jest jeszcze stara holenderka, rower miejski, to jest, na treningach to tak nawet wyciskałem do 20 km na godzinę, ale to jest zupełnie nie do uzyskania na trasie z pełnym obładowanym rowerem. 12 km na godzinę, 10 km na godzinę, taka przejazdowa prędkość, jeszcze licząc z odpoczynkami.
No a jednocześnie tych kilometrów, trzeba przyznać, trzaskasz trochę, bo to nie jest tak, że przejeżdżasz tam 200 na całej wyprawie, tylko no w kilkaset i potem w tysiące idą, więc...
Tak, w ogóle to koncepcja była taka, że w tym roku miałem i wyruszyłem w Polskę, bo... Tak jak mówiłeś, jestem podróżnikiem i wcześniej byłem w dalekich krainach, ale był pomysł na podróż po Polsce i pierwszy pomysł był pieszo. Tylko że jak sobie policzyłem, ile by to miało zająć dni, to mi wyszło, że każdy rower będzie po prostu absolutną rewelacją. Nawet taki holenderski, ciężki, 60-kilogramowy rower w porównaniu z pieszą wędrówką będzie rewelacją. Więc jak się siedzi i się te 10 czy 12 kilometrów na godzinę kręci, ale po 8-10 godzin dziennie, no to tych kilometrów rzeczywiście wyszło ponad 5 tysięcy w tym roku.
Ale widzę, że czasem korzystasz z nowoczesnej technologii. Na przykład jak opona zupełnie odmówi posłuszeństwa, trzeba ją zamówić przez internet. Na przykład gdzieś się ogrzać i właśnie złapać Wi-Fi, stacja benzynowa z tymże Wi-Fi. Więc udaje ci się do tej cywilizacji dotrzeć.
Tak, to projekt, tak jak przedstawiłeś mi na początku, nazywa się Stary Wspaniały Świat, gdzie realizuję podróże ze starodawnym sprzętem, ale te podróże są na serio. To znaczy ja naprawdę pojechałem na Alaskę i tam siedziałem miesiąc w śniegu albo w Laponii za kołem podbiegunowym, albo w górach skalistych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, no ja tam jestem realnie fizycznie i pewne kompromisy są nieuniknione. W ogóle samo funkcjonowanie tego starego, wspaniałego świata opiera się na social mediach, więc on jest już z założenia taki hybrydowy. Jest starodawny sprzęt, jest cała masa wyzwań, które trzeba bez względu na to, że jest internet i że są te wszystkie inne rzeczy, to trzeba się z nimi mierzyć na co dzień na wyprawie, ale są też oczywiście nowoczesne. Na tych wcześniejszych etapach zimowym, wiosennym, letnim korzystałem ze sklepów, korzystałem właśnie ze stacji benzynowych, a nie korzystałem z internetu, w ogóle nie miałem żadnego telefonu i żadnego kontaktu z cywilizacją. Wysyłałem kartki pocztowe na poczcie do rodziny. Ja znowu, do mnie informacje żadne nie przypływały, byłem kompletnie odcięty od świata.
Czyli zupełnie nic nie wiedziałeś, co się na świecie dzieje.
Nic. Było tak, że się zaczęła...
I to było kiedy? Czy tam drony spadały, czy nie spadały?
Nie,
nic nie wiedziałeś,
było
tak?
Coś takiego, że w czerwcu na jedną z nocy do hotelu przyjechałem i tam były jakieś takie strasznie alarmistyczne wiadomości w telewizji, bo zaczęło się coś z Iranem dziać, Stany Zjednoczone, Iran. I zanim powiedzieli, że to Stany Zjednoczone i Iran, to tam z godziny czekałem przed tym telewizorem, żeby się dowiedzieć w ogóle, co się dzieje, bo nie wiedziałem. Więc rzeczywiście żadnych informacji. A z drugiej strony się przekonałem, że wiedza o tych... Świat się nie zawalił. On sobie poradził beze mnie i mojej wiedzy o nim.
5600 km w 80 dni. Tak to wygląda, jeżeli o liczby chodzi.
Tak.
A jeżeli o doświadczenia?
No doświadczeń cała masa, bo ja wcześniej byłem zapalonym, zagorzałym wrogiem rowerów. To taka moja racjonalizacja, bo w młodym wieku miałem wypadek na rowerze i także zgasło światło, jakbym umarł. Potem się obudziłem, a potem stwierdziłem, że rowery nie są dla mnie i musiałem sobie to jakoś wytłumaczyć. W każdym razie przez 25 lat w ogóle nie jeździłem, nie wsiadałem na rower. W zeszłym roku stwierdziłem, że no muszę przez tą Polskę pojechać, bo już obiecałem moim czytelnikom, obiecałem książkę o podróży przez Polskę ze starodawnym sprzętem. Miało być pieszo, ale pieszo to bym nie dał rady, więc wymyśliłem sobie trochę wbrew sobie rower. Najpierw kupiłem rower Ukraina, ale jak zobaczyłem ten brak biegów i ten problem z częściami, to stwierdziłem, że jednak coś innego wymyślę. Więc potem kupiłem Holenderkę, Gazelę. No i uczyłem się od początku. Znaczy, człowiek, jak się umie jeździć na rowerze, no to umie, ale czytałem sobie w internecie, jak się przygotować na wyprawę rowerową, jak ile tego sprzętu mogę mieć, ile czasu powinienem trenować. Więc no, jeśli chodzi o wyprawy rowerowe, to od zera do tych, łącznie z treningami, to bym powiedział 8 tysięcy kilometrów zrobione w tym roku.
No, mam wrażenie, że zrobiłeś wszystko wbrew tym poradom, bo tam zazwyczaj jest jak najlżej.
No nie, to nieprawda, bo rzeczywiście ja starałem się jak najlżej, tylko w ramach koncepcji, którą już sobie obrałem. Zresztą tak jest na wszystkich wyprawach. Jak decyduję się na starodawny sprzęt, to nie jest po to, żeby było mi jak najciężej, jak najgorzej, jak najbardziej źle, tylko żeby to było tak, jak to wynika z tego, że kiedyś postawiłem sobie pytanie, czy gdybym się urodził 100 lat wcześniej, to potrafiłbym realizować swoje marzenia, nie mając dostępu do współczesnej technologii. I zacząłem to sprawdzać. I to się okazało na tyle fascynująca podróż sama w sobie, że w to wszedłem.
Czyli stąd na przykład te 2,5, jeżeli dobrze pamiętam, kilograma płatków owsianych, mimo że mogłeś je przecież dostać po drodze spokojnie. To nie byłoby coś, czego...
No tak, tak. Na tych etapach poprzednich trzech kupowałem w sklepach, ale zaczęło mnie to męczyć, bo ta wyprawa to się robiła od żabki do żabki. I muzyka AI w tych żabkach i tych wszystkich marketach gra i te bardzo jasne kolory i to jakby czułem się, że to mi psuje ten cały klimat mojej wyprawy, więc na ostatni etap zdecydowałem się zabrać własny prowiant i to było wyzwanie samo w sobie. Rzeczywiście żeby ten prowiant nie ważył tony, a z drugiej strony na rowerze potrzeba jest dużo kalorii codziennie, więc no to trzeba było jakoś zrównoważyć.
Czytam te opisy, one są bardzo ciekawe. Ostatni sprzed 20 godzin, no poprzedni jest powiedzmy o bardzo fajne zdjęcie o trzeźwości, ale wcześniejszy sprzed 20 godzin. Jak się dobrze ubrać na wyprawę rowerową? Bez większej kokieterii powiem, że nie wiem. To była moja dopiero czwarta większa wyprawa i ubrałem się po prostu na listopad, a nie na rower. Po staremu się ubrałem, to ważne. I tu to będzie opis. Kalesony i podkoszulek z merynosa, robocze spodnie wełniane, wełniana koszula reko brytyjskiej z czasów II wojny światowej, sweter z norweskiej wełny, oryginalny anorak zimowy szwedzkiej armii, zafarbowany na czarno, wełniane skarpety, oryginalne fińskie buty z demobilu, wełniana czapka, kask motocyklowy, rękawice skórzane, wełniany komin, bawełniana bandanka, od deszczu polska pałatka. Nie jest to typowy strój rowerzysty, umówmy się.
Nie, no przez te 5,5 tysiąca, czy 8 tysięcy kilometrów przejechanych w tym roku nie założyłem ani razu, chociaż kupiłem, ale w końcu nie założyłem tych obcisłych takich spodenek z wkładką, z pieluchą tak zwaną. To, co się nauczyłem, to, że przy tych małych prędkościach, bo zakładam, że rzeczywiście na jakichś rowerach szosowych to ma znaczenie, ale przy tych takich, to są takie prędkości, z jakimi, nie wiem, ludzie, ktoś na wiosce jedzie do sklepu, tak, na rowerze. I to podobne do mojego. To są mniej więcej takie prędkości, więc przy takich prędkościach spodnie, które nie krępują ruchów, to już są wystarczające. Buty nie byłem pewien na ostatnich, bo na poprzednich miałem lekkie buty, teraz nie wiedziałem jak to będzie, bo miałem rzeczywiście takie fińskie oficerki, wysokie skórzane buty prawie do kolan, coś podobne jak buty do jazdy konnej, ale przy tych prędkościach się sprawdziły, oprócz tego, że pogoda była taka, że deszcz padał i w końcu te buty zamokły. To się sprawdziło to wszystko. To jest strój, który ja mam doświadczenie, to co napisałem w tym poście, w tym opisie, że ubrałem się na listopad. To znaczy to jest z mojego doświadczenia z tych wszystkich poprzednich wypraw, tak jakbym się ubrał po prostu o tej porze roku.
I sprawdzało się, rozumiem.
Sprawdzało się, ale trzeba brać pod uwagę, że są pewne rzeczy, które rzeczywiście nowoczesny sprzęt jakby no
ułatwia, umówmy się.
No, nawet nie tak ułatwia, ale wnosi na nowy poziom. No bo jeżeli mamy tą kurtkę z membraną, albo nawet poncho takie nylonowe, plastikowe, no to jesteśmy chronieni od deszczu. A ze starodawnym sprzętem to w zasadzie polega to na tym, że musimy się pogodzić z tym, że będziemy w końcu mokrzy i jakoś sobie z tym radzić naokoło.
To powiedz jeszcze, odkryłeś jakoś Polskę na nowo? Coś cię zaskoczyło? I jak ludzie na ciebie reagowali?
Polskę odkryłem, ponieważ tak wiele miejsc w Polsce to ja kojarzę z dzieciństwa. Jak jeździłem na jakieś kolonie, obozy i ja widziałem, miałem w głowie tę Polskę z lat 90. Więc jak teraz zobaczyłem, no to rzeczywiście to jest już inna Polska po 30 latach. A poza tym bardzo wiele rejonów kraju, których nigdy nie widziałem tak. No nie, każdego województwa nie zwiedziłem od tam strony, nie wiem, gminnej, że tak powiem. Więc, że jest inaczej na Pomorzu, jest inaczej w górach. Na Śląsk zobaczyłem pierwszy raz. Kiedyś to mi się wydawało, że tam są tylko kopalnie i ludzie z twarzami czarnymi od węgla. Się okazało, że to są jakieś bzdury miałem w głowie, że jest bardzo piękny kraj tam. Więc tak, jak najbardziej.
A jak ludzie reagowali, to jeszcze powiedz na koniec. Czy w ogóle unikałeś ludzi?
Nie, niektórzy ludzie udawali, że mnie nie widzą, żeby nie sprawiać mi przykrości. Inni się dziwili, bo ja miałem z tyłu na rowerze przyczepioną taką tablicę rejestracyjną z napisem projektu i nazwą książki, która o tym będzie, Polonika. I się pytali, szczególnie na południowym zachodzie, się pytali, czy już rejestracje są obowiązkowe w rowerach. Niektórzy mnie rozpoznawali, więc no to taki przekrój był.
Rafał Wierzbicki, Rufus, podróżnik, bloger. O tej wyprawie można poczytać na profilu facebookowym Stary Wspaniały Świat. Opowiadał o tym w Nowym Świecie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że to tak naprawdę pieniądz przemawia. To znaczy dzisiaj są już zbudowane czy magazyny, czy fabryki i one są dostosowane do ludzi. Więc najłatwiej jest wpuścić w istniejących już obiektach coś, co przypomina człowieka, co również nawet będzie umiało wejść po schodach i poruszać się w takiej przestrzeni, która jest dla nas zaprojektowana. A pewnie z czasem będzie tak, jak sugeruje pan Klaudiusz. Jak powstaną specjalne obiekty dostosowane do tych tańszych robotów, jeżeli tymi tańszymi okażą się te na kółkach, no to one będą jeździć na tych kółkach.
No, czyli idąc za myślą słuchacza, roboty doświadczą tego, czego my doświadczamy obecnie częściowo.
Czyli że pomysł taki, żeby wpuścić po prostu roboty na nasze miejsce.
Tak. A później jak się miejsce zmieni, to się roboty zmienią.
Chociaż w przypadku tych, powiem ci, chińskich produkcji i tego, jaki oni mają rozmach i jak z łatwością burzą jedno, żeby postawić nowe drugie.
Dziwne, prawda?
Tak.
Też mi się wydaje, że teoretycznie zamiast produkować ileś robotów i czekać na rozwój technologii, czy też popychać ten rozwój do przodu, łatwiej byłoby przearanżować przestrzeń do tego, żeby obecne roboty mogły funkcjonować właściwie. No ale tak, jeżeli faktycznie tak będzie, to po robotach humanoidalnych przyjdą niehumanoidalne, zgodnie ze słowami słuchacza. Innymi słowy, nie ma robotów niezastąpionych. Płyta tygodnia obecna to Kasia Lin z nowością.
Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całowała. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Robisz to. Robisz to. Twoje ciało dla mnie.
I jakoś tak wychodzi, że kończąc każdą pełną godzinę, ja i tak mówię, że już nie mamy czasu.
Wężesz kolejny spisek tutaj?
Nie wiem, o co chodzi.
Kto kradnie ten czas? Na pewno nie ja. No. Ty też.
Masz jakieś wytłumaczenie?
Słuchaj, no zostało jeszcze dwóch w studiu.
Przyjdzie humanoidalny realizator, to coś zaradzi.
Na pewno. Gil Scott Heron z The Revolution Will Not Be Televised kończy drugą godzinę naszego spotkania. Wrócimy tu po ósmej ze sprawami językowymi. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.